To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kafe AZS. Dziś naszym gościem jest Tomasz Mazur, trener reprezentacji Polski we wspinaczce, trener sióstr kałuckich, po prostu trener, jeden z bohaterów książki Trener czyni mistrza. Witaj, Tomku.
Miło bardzo, dziękuję za zaproszenie, no i witam Państwa
serdecznie. Skąd boom na wspinaczkę?
Skąd boom na wspinaczkę? Bardzo dobre pytanie. Boom na wspinaczkę zaczął się od kiedy w serialu M jak miłość pojawiły się sceny, które odbywały się na jednej z warszawskich ścian wspinaczkowych i wtedy ściany komercyjne notowały pierwszy istotny i zauważalny wzrost frekwencji.
Czyli co, ci scenarzyści, ci twórcy tego serialu M jak miłość byli trendsetterami, przewidzieli przyszłość, no jednak u nich też w głowie musiał zakłatać, nakręćmy tę scenę właśnie tam.
Wiesz co, to ja traktuję to raczej w formie anegdotycznej, prawda, bo to pytanie się co pewien czas pojawia, więc już mam taką przygotowaną odpowiedź. Natomiast odpowiedź jest... Prawda jest chyba trochę gdzieś indziej leży. Przede wszystkim jest tak, że ja dostrzegam to, że w przeciągu ostatnich 20-30 lat nasze społeczeństwo się zmieniło. Ja pamiętam lata 90. wielki boom na siłownię, prawda? Tego nie było w Polsce. Wszyscy chcieli iść na siłownię. Teraz społeczeństwo na szczęście, i nie bójmy się tego powiedzieć, jest bogatsze, bardziej świadome i chce nie tylko z czystej siłowni korzystać, ale też z innych form, bo to nie tylko dotyczy wspinaczki, to też będzie dotyczyło wielu innych dziedzin życia ogólnofitnessowych, więc ludzie patrzą, a wspinaczka fajny rozwój, fajnie rozwija, można się na tym zmęczyć, ciekawie, pójdziemy sobie gdzieś tam.
Ale prawda? Czy wspinaczka dla nas, na przykład, dobrze, dla mnie, dla laika jest bardziej ogólnorozwojowa niż standardowe ćwiczenia na siłowni?
No wiesz, no to jest tak, że zawsze ktoś znajdzie się, powie, no nie no stary, wiecie, no każdy sport się będzie reklamował w ten sam sposób, prawda, my jesteśmy najbardziej ogólnorozwojowym sportem, czy coś takiego, ale generalnie różnorodność ruchów, tego jakie się wykonuje na ścianie wspinaczkowej, mogą pozwalać na takie twierdzenie, że faktycznie jest to piękny sport ogólnorozwojowy.
Czego uczy nas wspinaczka?
Wiesz co, wspinaczka jest o tyle ciekawym, jak gdyby te aspekty wspinaczki, jak gdyby ja bym podzielił na dwie ważne rzeczy, bo po pierwsze wspinaczka nie jest sportem kontaktowym, jest sportem, w którym ty same możesz się rozwijać, ty sam pokonujesz swoje bariery. Jeżeli mamy wycenę trudności technicznej dróg, przychodzisz sobie, robisz na przykład drogę dzisiaj piątkową, czy tam jak na ścianach wspinaczkowych kolorami czerwoną, następnie będzie niebieska, to nie musisz się z nikim rywalizować, prawda? To jest twój samorozwój. Ty będziesz dążył do tego, żeby pokonywać coraz trudniejsze drogi. Jesteś z tego zadowolony, przychodzisz do domu, mówisz, kurde, zrobiłem coraz trudniejszą drogę, prawda? Więc to jest jak gdyby jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki związany z pewną odmianą wspinaczki, czyli z prowadzeniem, gdzie wykorzystujemy linę do asekuracji, co powoduje to, że nabieramy, no musimy mieć zaufanie do drugiej osoby, która będzie nas wyłapywać, potencjalny lot. I to też uczy nas po prostu troszeczkę zaufania, otwarcia na innej osoby.
Ale to jak zacząć przygodę z tym sportem?
Najlepiej po prostu iść na jakąkolwiek ścianę wspinaczkową, no i spróbować, prawda?
No dobrze, ale to łatwo się mówi, tak pójść i spróbować, ale samemu wynająć trenera, jak do tego podejść? Co radzisz?
Na początku, wiesz co, bo to jest tak, że jak ja widzę osoby, które po raz pierwszy przychodzą na ściankę, przede wszystkim to, co jest dużym problemem dla osób nowych w tym sporcie, to jest ten lęk przed wysokością, lęk przed przestrzenią, prawda? Więc tutaj faktycznie trener czy instruktor, który jest na danej ścianie, może troszeczkę to pomóc, po prostu przełamać pewne bariery. To są bariery, które jak gdyby są bardzo mocno w nas osadzone. Zarówno jest to naturalne dla nas, no, kurczę, jakoś tam przetrwaliśmy tą całą ewolucję. Co prawda gdzieś tam na początku pewnie spadliśmy z drzewa, ale tej wysokości się boimy, prawda? Inna sprawa to jest też kulturowa, prawda? Zawsze mama, tata mówi, nie wychodź na to, bo spadniesz, nie wychodź na to, bo spadniesz. Więc to jest jak gdyby instruktor, trener może spowodować to, że jak gdyby przełamiemy troszeczkę tą barierę i będzie nam troszeczkę łatwiej. Podobnie jest, nie wiem, na stokach narciarskich, prawda? Można iść sobie samemu, pozjeżdżać, będzie super, kilka stuczek, wywrotek i ktoś spodoba mu się, nie spodoba, będzie się sam uczył. Podobnie jest na ścianie wspinaczkowej. Możemy iść sobie sami, troszeczkę się nauczyć, zobaczyć, czy to jest sport dla nas, czy to nam odpowiada, czy, nie wiem, środowisko, konwencja sportu, nie wiem, miejsce jest fajne. No i jak gdyby się w to angażować.
Coraz bardziej. Częściej widzimy także rodziców z najmłodszymi dziećmi, które ledwie już chodzą, a uczą się wspinaczki.
Przeważnie jest tak, że to są wspinacze po prostu, którzy wspinają się od jakiegoś tam czasu. Ja tak zakładam, że to jednak w większości to są przypadki wspinacze, które po prostu swoją pasję starają się przełożyć na swoje dzieci.
No tak, ale nie tylko. Sam widzę, sam byłem, sam nie jestem wspinaczem, a chodzę ze swoją córką, widzę też innych rodziców, widzę też trend organizowania chociażby imprez urodzinowych nie na salach zabaw, a właśnie na salkach wspinaczkowych.
Wiesz, no to jest ten trend marketingowy, powiedzmy, trend, prawda? To dotyczy jak gdyby wszystkich dziedzin, prawda? I gdybyś się zainteresował, zapewne też w żeglarstwie, na jakiejś łódce też można zorganizować w tym momencie urodziny. Taka jest rzeczywistość troszeczkę sportu w Polsce, który musi, aby sensowność komercyjna była, to po prostu muszą być takie akcje, prawda? Czyli dywersyfikujemy źródło dochodu.
Czyli jest to takie
Sorry, że tak
oczywiście,
brutalne,
proszę bardzo. Czyli to jest takie dziedzictwo rodziny Mostowiaków w naszym życiu. A co daje najmłodszym wspinaczka? Poza tym, że jest ogólnorozwojowa, jak może wpływać na ich koordynację potrzebną do prawidłowego rozwoju?
Słuchaj, wiesz co, to jest dosyć kontrowersyjne, teraz co powiem, naprawdę. Dlatego, że wspinaczka jest stosunkowo młodym sportem i co to powoduje? Młodym sportem, czyli powiedzmy sobie, że pierwsze Mistrzostwa Świata zostały rozegrane w 1991 roku, czyli nie tak dawno, prawda? W porównaniu do wszelakich innych sportów, które mamy, czy olimpijskich, to my jesteśmy naprawdę młodym sportem. Dużo zmieniło się w tym sporcie po tym, kiedy został włączony on do programu Igrzysk Olimpijskich. To z kolei powoduje też zainteresowanie naukowców, trenerów, sztabów szkoleniowych, fizjoterapeutów, wszystkich. I powiem ci, że do końca jeszcze ja bym tutaj jednak przestrzegał przed pewnymi rzeczami. To znaczy nie chcę demonizować, ale my do końca nie wiemy, jaki to będzie wpływ na rozwój dziecka. Bo to wiesz, fajnie wygląda, idziesz na tą ściankę, faktycznie mnogość ruchów, komplikacja tych ruchów, to bardzo wpływa na przykład na rozwój dziecka, bo teraz możemy sobie to przełożyć, że sposób pokonania ściany, i to były badania robione w Polsce, czyli w jaki sposób jest, stoimy sobie przed tą ścianą, są te chwyty poukładane, sposób ich przejścia, procesy, które zachodzą, jak to przejść, no prawda? No jak byłeś z dzieckiem, to wiesz, no zastanawiacie się, może tędy, może tamtędy, chwyć tamtego. Jest bardzo podobne, i to były badania robione w Polsce, w Wrocławiu, jest bardzo podobne do procesu twórczego przy malowaniu obrazów. Te same półkule się tam działają. Czyli zobacz, masz też taki rozwój pewien intelektualny, prawda? Rozwiązywania, to jest jak gdyby rozwiązywania problemów. Drugi aspekt tym mentalu to jest także dostosowywania. Bo żeby to rozwiązać, ty musisz poznać na tyle, czy intuicyjnie, najlepiej intuicyjnie swoje ciało, bo wiesz, że jesteś na tyle silny, to pokonasz, nie wiem, skoczysz. Nie jesteś na tyle silny, jakoś tam oszukasz, skręcisz się, gdzieś tam się złożysz, gdzieś sięgniesz, ktoś ci pomoże. Czyli jak gdyby dostosowywania, to jest taki proces, to się nazywa adaptacyjności, czyli jak gdyby adoptowalności. Czyli czy jesteś w stanie zaadoptować się do zaistniałych sytuacji. I teraz wbrew pozorom te procesy myślowe, które tam gdzieś zachodzą, przekładasz na życie wszędzie. A jeżeli uruchomić pewną część mózgu, to później ona może być używana, nie wiem, w życiu normalnym, prawda? Więc to są te aspekty, które... Natomiast znowu wrócę jeszcze do tego, co powiedziałem na początku. Czyli jak gdyby my nie jesteśmy na tyle super rozwiniętym jeszcze sportem i przebadanym, gdzie mógłbym ci powiedzieć o wszystkich aspektach, bo są też te złe aspekty mogą być.
Mogą, a czy wiemy, jakie to mogą? Domyślamy się?
Tak, oczywiście. W tym momencie bardzo duże dążenie jest do tego i te badania trwają już od kilku lat i wnioski są takie, że przede wszystkim problematyczne może być wspinanie w okresie dojrzewania, kiedy następuje duży wzrost. To spowoduje, że przez płytki wzrostu, które znajdują się w końcówkach naszych kości, mogą być poddawane zbyt mocnym obciążeniom, przez co powodować, że ktoś nie urośnie taki wysoki, jak powinien być. Czyli generalnie wzrost może być ograniczony. I to są takie, no oczywiście to jest kwestia tego, że jeżeli trener przeciąża zawodnika, czy za dużo ten zawodnik, czy wspinacz po prostu pokonuje tych tras, no mogą być takie skutki uboczne tego. I na razie jest taka hipoteza.
Ty zaczynałeś swoją przygodę ze wspinaczką w Szkocji.
Nie, wiesz co, ja wcześniej w Polsce.
W Polsce
w Polsce zaczynałem.
Ale jeśli chodzi o bycie trenerem, tak, no to jak rozumiem, Szkocja jest tym miejscem.
Tak. Tak.
No właśnie, co było pierwsze, jajko czy kura? Pierwsza była twoja miłość, twoja wspinaczka, a potem stwierdziłeś, że będziesz trenerem. Jak ta historia u ciebie się układała?
Wiesz co, to jest tak, gdzieś się wspinasz, prawda? I jest to, jak mówiliśmy, ten sport jakoś się tam rozwija, prawda? Przychodzisz do grupy, zaczynacie razem trenować. Przeważnie jeszcze to, powiedzmy, lata 90, to jest okres, w którym jak gdyby każdy się sam trenował. Nie było specjalistów, nie było trenerów, nie było metodyki treningowej, więc każdy jakoś sam się trenował. I jak gdyby w moim przypadku to jest tak, jesteśmy grupą, fajnie się bawimy, trenujemy, nagle ktoś mówi, stary, no, a co sądzisz o tym, prawda? No i tak pomalutku zaczynam się wkręcać w to, że kurde, ludzie chcą ode mnie wiedzę, coraz częściej się pytają, później się pytają, a może byś mi poukładał ten trening? No i tak jak gdyby ewolucyjnie dotarłem do tego, że kurde, dobra, okej, to już jest ten czas, zostaję trenerem.
Jak Szkocja, jak tam to podejście? Ty przeczytałeś jakiś artykuł w jakiejś gazecie i potem ta lawina ruszyła?
Nie, to wiesz, to jest naprawdę bardzo skomplikowane, gdyż ja mieszkałem sobie w Szkocji, a tak naprawdę ten kontakt z zawodnikami, poczekaj, nudziłem się w tej Szkocji, siedziałem sobie, nudzę się, wiesz, stary, ile można mieć garek? No nie? Ja myślę sobie, dobra, kurde, to jak żumuję wszystkie gary, to wiesz co? Wiesz, pajdy, byłem wspinaczem, ja się wspinałem, więc ja nie wiem, czytałem sobie portale w Polsce, gazety i słuchaj, i w magazynie Góry ukazał się anons. Słuchaj, jeżeli masz lekkie pióro, to może byś coś do nas napisał. I tak napisałem, słuchajcie, stary, jestem w Szkocji, znam to środowisko, może bym coś dla was pisał, jeżeli chcecie, jakieś newsy, co tu się dzieje w krajach anglosaskich, prawda, tam obowiązuje troszeczkę inna kultura wspinania, czy w ogóle tradycja wspinania, więc to jest takie dosyć ciekawe. Oni powiedzieli, tak, super, przysłałem jakiś tekst, ale super tekst, prawda, no to może byś z nami zaczął współpracować. I ta współpraca zaczęła się coraz bardziej rozwijać i przez to, jak gdyby, że pracowałem dla magazynu Góry, nabywałem też, jak gdyby, wiesz, kontaktów z zawodnikami, bo później oni, a może byś pojechał na te zawody, może byś był korespondentem na tych zawodach, więc jak gdyby tutaj, jak gdyby zaszedł taki proces, że tych zawodników gdzieś poznawałem, no i tak wracam do tego pierwszego wątku, powstaje grupa, może tak.
Przypomniała mi się po prostu historia, gdy zacząłeś o tym mówić, ostatnio słuchałem wywiadu z kimś zupełnie z innej bajki, Marcinem Prokopem, który opowiadał, jak ty znalazł się w dziennikarstwie, otóż napisał krytyczny list do nieistniejącego już magazynu Machina, no tam stwierdzili, wow, ten list jest napisany fajną polszczyzną, fajnym językiem, weźmy go.
Wiesz co, powiem ci tak, że w wielu sportach, bo nie chciałbym wyróżniać tutaj wspinaczki, no nie, w wielu sportach, które jak gdyby są tymi rozwijającymi się sportami, to nie jest to takie dosyć proste zostanie trenerem, w sensie to nie jest taka oczywista sprawa. To wynika przede wszystkim z pieniędzy, że powiedzmy sobie, że dopóki nie byliśmy na Igrzyskach Olimpijskich, nikt nie myślał o tym, żeby być profesjonalnym wspinaczem czy profesjonalnym trenerem, bo takiej profesji nie było. Nikt nie chciał ci za to ciężkich pieniędzy płacić, więc musiałeś mieć teraz bardzo modne, czyli karierę dwutorową,
tak,
prawda?
Jest.
Gdzieś sobie tam siedzisz, myjesz te gary, prawda? A oprócz tego gdzieś tam jakiś zawód wykonujesz i bardzo mało jest w Polsce profesjonalnych, stricte trenerów wspinaczki. Jest ich coraz więcej na szczęście, no ale to nie jest też taka kariera, którą mówisz, tak, to jest super, kurde, będę zarabiał.
A wspinałeś się w latach 90. w trakcie rozmowy, przypomniał mi się taki obrazek, gdy jeździłem po Warszawie z rodzicami samochodem i na przykład przy trasie Łazienkowskiej były takie chropowate płytki przy wiaduktach i tam widziałem często ludzi, którzy ćwiczyli wspinaczkę. No wynikało to z tego, że nie było tak dużo sal wspinaczkowych, jak jest teraz. Byłeś jednym z nich?
Nie, wiesz co, miałem to szczęście, że ja jestem z Krakowa, więc akurat w Krakowie dojazd w skały jest dużo łatwiejszy,
tak,
prostszy i tych skał jest bliżej. I tutaj akurat odwołując się do tego, to kiedyś miasto Orlean, francuskie miasto Orlean przekazało gminie Kraków, powiatowi, nie wiem czy były powiaty, województwo krakowskiemu, stare takie, one się właśnie zwane Orlenami, Orleanami. I one jeździły na te Orleanami, one jeździły Orlensami, sorry, bo to było po francusku Orlensami, które jeździły w te podkrakowskie skałki. To było takie, słuchaj, wiesz, w latach 90. wow, jest wreszcie autobus. No nie, nie jesteśmy wykluczeni społecznie, który był, wiesz, dwa razy dziennie, był absolutnie zabity i to jest akurat moje, wiesz, wspomnienia.
No to przejdźmy do współczesności, do naszej kadry. Kadry, która z kobietami stoi chyba przede wszystkim.
Tak.
Tak, nie.
Tak i nie.
To zacznijmy od tak, a potem przejdźmy do nie.
A nie, miałem nie mówić tak, ani nie, tak? Nie, nie, dobra, słuchaj. Wiesz co, to co powiedzieć, nie wiem, nie chcę odpowiadać. Proszę następne pytanie. Nie, a tak na poważnie, wiesz co, tutaj to, co już powiedziałem w pewnym momencie, czyli wspinaczka nie jest sportem kontaktowym. Czyli na określonym rozwoju psychomotorycznym czy psychicznym dziecka chłopcy chcą rywalizować ze sobą. Ja tutaj bardzo też mówiłem o wcześniej mówiłem o tym, że tu rywalizuje sam ze sobą, prawda? I chłopcy niespecjalnie garną się do wspinaczki po prostu. Każdy chce być Robertem Lewandowskim, to jest numer jeden oczywiście, siatkarzami.
Numer dwa.
Prawda? Numer dwa, chociaż też niekontaktowy, ale już, ale nadal to pobudza jak gdyby jakieś tam, jakąś tam wyobraźnię. No i dziewczyny, które jak gdyby myślę, że psychicznie bardziej dziewczyny unikają tej kontaktowości stricte, docierają do wspinaczki. Inna kwestia jest także, że we wspinaczce, jak próbowałeś wspinaczkę, to teraz pewnie masz takie odczucia, że być takim gibkim, elastycznym troszeczkę ułatwia. Prawda? No i dziewczyny generalnie w określonym wieku są o wiele bardziej elastyczne, gibkie od facetów i im to może sprawiać większą frajdę. Stąd one docierają, więcej tych dziewczyn dociera do wspinaczki, więc sorry, mówiąc brutalnie, jest więcej w czym wybierać.
No i bardzo dobrze, no słuchaj, tu nie ma co przeszkadzać, tu należy się cieszyć. Mam wrażenie, że zawsze my się bardziej skupiamy na sportach męskich, a tutaj proszę bardzo, chociażby siostry kałuckie. No właśnie, ty jesteś ich trenerem, ty jesteś ich promotorem wręcz, tak można powiedzieć, jak się z nimi współpracuje. Mam tutaj na myśli taką relację zawodnik-trener. Na ile tworzycie team? Na ile któryś z was czuje się względem drugiego pracodawcą, pracownikiem? Jak wygląda taka relacja w takim sporcie, o którym, czego wynikiem jest nasza rozmowa, my cały czas mało wiemy.
Nie demonizujmy tego sportu. Oczywiście mówię to w cudzysłowie, tak żeby wiesz. Nie demonizujmy. To jest też sport tak jak każdy inny. Jeżeli sobie przełożymy to na przykład na lekkoatletykę, na sporty indywidualne, bo to jest różnica pomiędzy sportami indywidualnymi a zespołowymi, to jest fundamentalna różnica, to właściwie praca z zawodnikiem w sportach indywidualnych jest dosyć podobna, albo inaczej, no, ma pewne swoje schematy, ich jest ileś, prawda? Natomiast jeżeli inny aspekt, jeżeli spędzasz z kimś 200 dni w roku na wyjazdach, na zgrupowaniach, to te więzi się jak gdyby zaczynają tworzyć, no i możesz być oczywiście autorytarnym czy autokratycznym trenerem, a możesz po prostu też być bardziej demokratycznym, czy tworzyć po prostu więzi przyjacielskie.
I ty polecasz?
Polecam, żeby każdy zawodnik i każdy trener wybrali swoją własną ścieżkę, która będzie doprowadzała do jakiegoś sukcesu. Zapytałeś o to, kto jest szefem podwładnym, jak to, czy jakąś tak. Zawsze trener będzie tym, który jak gdyby musi czuwać nad wynikiem, prawda? No i to jest ważne. No kurczę, że jednak gdzieś masz z tyłu głowy, że jednak ty jesteś, masz tą rolę usłużną w stosunku do zawodnika. Że ja się ostatnio rozmawialiśmy z trenerem, że z trenerami. Słuchajcie, wyobraźcie sobie sport, w ogóle sport. Słuchajcie, to jest coś, co ludzie robią, ciężką pracę wykonują, po co? To jest właściwie, słuchaj, no zbędna praca, rozumiesz? My moglibyśmy żyć bez tego. Świat nie umarłby, gdyby nie był sportu. Czyli masz ludzi, którzy wykonują bezsensowną pracę. I wyobraź sobie trenerów, którzy
przyczyniają się do tego.
Jeszcze bardziej bezsensowną, żeby wykonywał ktoś bezsensowną pracę, prawda? Oczywiście, wiesz, no to jest anegdotycznie, bo to, wiesz, PKB wzrasta, nie wiem, zdrowie narodu, duch narodowy i tak dalej. Ale to są takie, wiesz, no trochę takie abstrakcyjne, no nie? Jeżeli sobie pomyślisz, kurde, no robicie bezsensowne rzeczy, no nie ganiacie za piłką, skaczecie gdzieś, kurde, no.
A jak tam reklamodawcy, jak tam rynek interesuje się wspinaczką? Bo tutaj to jest to też, nad czym wszystkie dyscypliny sportowe ubolewają, że my wszyscy interesujemy się tą najgorszą dyscypliną, jeśli chodzi o nasze wyniki narodowe, a wszystkie inne, no to tak już słabo.
To jest tak, że ja patrzę na to, jeżeli jesteś trenerem czy zawodnikiem, a szczególnie trenerem, prawda? To powiedzmy sobie, że gdzieś tam na początku roku, czy planując jak gdyby cały rok, czy jakiś tam okres czasu, dostosowujesz te wszystkie swoje środki treningowe do tych środków, jakie posiadasz, prawda? I teraz mogę rozdzierać szaty, nie ma pieniędzy, nie możemy sobie gdzieś jechać. No stary, no ale to nie moja rola, no nie, no trudno, bo nie ma pieniędzy. Zwróć uwagę na sukcesy polskiego sportu w ostatnich 20-30 latach. To nie są osoby, które mówią, stary, jestem z dobrej rodziny, kurde, ja wiem wszystko. Nie, to jest cała epopeja tego, czego brakowało, prawda? I teraz, jeżeli czegoś brakuje, to możesz mówić, Jezus, brakuje, ja już nic nie jestem w stanie zrobić, nie ma zajebistej hali, nie ma czegoś tam. Albo możesz być stary, no trudno, nie ma. Jeżeli myślisz, że to jest problem, to jest problem. Jeżeli mówisz, że to nie jest problem, to nie jest problem. Jestem teraz w Zakopanem, w Centralnym Ośrodku Sportu, jest tutaj ściana 10-metrowa. My tutaj spędzamy 100 dni w roku, na zawodach mamy 15 metrów ściany i mamy 10-metrową ścianę, obok mamy te 5 brakujące dokręcone, czyli zawodnik wykonuje 10 metrów, zjeżdża i dokończa sobie na 5 metrach. I teraz tak, czy to jest problem? No super, jakby było coś więcej. No ale trudno, no nie ma, no to co, nie rozdzielajmy szat. Natomiast, wracając do twojego pytania, to jest troszeczkę tak, że ja bym chciał popatrzeć na to holistycznie. Jeżeli państwo polskie albo inne państwa zakazuje reklamy alkoholu, tytoniu, czyli jak gdyby koncesjonuje, co może być reklamowane na zawodach sportowych, prawda? Wiesz, odpadają ci mnóstwo firm, które mogłyby być sponsorami w sporcie. I jeżeli to zakazuje i spółki Skarbu Państwa są tymi głównymi i one wchodzą do piłki nożnej, naszej najbardziej popularnej dyscypliny, prawda, którą, jak zwróciłeś uwagę, wszyscy się pasjonujemy, to po prostu ten system jest troszeczkę taki dziwny, no nie? Że może, wiesz, i znowu wracam do Anglii, tam nie ma problemu, żeby na stadionie kupić piwo i żeby firmy browary reklamowały się na koszulkach klubów angielskich czy szkockich, prawda? Dajmy tym najbogatszym firmom, niech one się reklamują w piłce nożnej, a te mniejsze firmy, jak spółki Skarbu Państwa, no mniejsze firmy, dobra, no podejrzewam, że marżowo to te browary i tak wszystkich pobijają, żeby mogły docierać do tych mniejszych sportów, mniej popularnych.
To jak będzie na igrzyskach za rok w Paryżu? Czego możemy się spodziewać?
No fajnie, na pewno.
Jakim jesteś nastroju do tym, myślisz?
To jest bardzo ciężkie, wiesz. To są takie niepewne mieszane uczucia, ale to jest tak, że gdzieś z tyłu głowy przede wszystkim mnie się kołacze, że świat nie stoi w miejscu. Że wiesz, ci zawodnicy przyjadą na igrzyska, my sobie teraz możemy mówić, że jesteśmy potęgą, że naprawdę nasze zawodniczki są świetnie przygotowane, rozwalają system i tak dalej. Natomiast wiesz, te oznaki już są, te zawodniczki są coraz lepsze i coraz bardziej doganiają. Więc to nie będzie łatwa rywalizacja w żaden sposób. Druga, no pewna presja w wyniku, prawda, związana z igrzyskami. I to, co powiedziałem, gdzieś tam jesteśmy sportem rozwijającym się, co powoduje to, że wiesz, za 20 lat będą się śmiali z naszych problematów, ale choćby takie, wiesz, wytrzymanie presji medialnej. Coś, co wiesz, ja wiem, no mniej więcej tak naprawdę te zainteresowania mediów to są od czasu, kiedy Marcin Dzieński zdobył Mistrzostwo Świata w 2016 roku. No to wiesz, to nie jest tak, że to pokolenie jest przyzwyczajone do tego, że występuje w telewizji, jest pytania, że jest na przykład odporność na to, że dziennikarze będą zadawali pytania albo was krytykowali, prawda? Do tego trzeba się też odciąć, prawda? I to są nowe rzeczy, które jak gdyby wchodzą, dużo takich rzeczy jest, które no są gdzieś w tyle głowy po prostu, jak to będzie właśnie w tym Paryżu i jak to będzie ta cała droga do tego Paryża jeszcze.
Ale mamy jeszcze szczęśliwie trochę czasu, mam nadzieję, że to szczęśliwie. Tomasz Mazur, trener reprezentacji Polski we wspinaczce. Mógłbym jeszcze długo rozwijać twoją afiliację. Był gościem Kafe AZS. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Ja również.
To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
To jest Kafe AZS.